Rozmowy po zachodzie.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Rafał Regulski, 21.04 i dzisiaj mamy już środę, 18 marca. Audycję realizuje Jacek Pol, a dzisiaj porozmawiamy o podróżowaniu autostopem. Moimi gośćmi są ludzie, którzy poznali się podróżując autostopem. Czy Państwo się już znali, zanim się w tę podróż wybrali?
Nie, dokładnie. Poznaliśmy się na autostopie, tak?
Pan to potwierdza?
Potwierdzam. Wcześniej nie mieliśmy okazji się w ogóle spotkać.
Wydaje się, że autostop, proszę Państwa, to jest taka formuła podróżowania będąca przeżytkiem, bo chyba taki okres świetności przypada w naszym kraju, czyli w Polsce, na lata PRL-u. Zgadza się to czy nie?
Poniekąd tak, bo wtedy to się wszystko zaczęło i to podróżowanie stało się popularne, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mieli może jakichś większych funduszy na podróże, a chcieli zobaczyć kawałek świata. Później miało trochę może zły PR przez to, że więcej w mediach się pojawiało informacji o tym, że jest to niebezpieczne, ale teraz znowu przeżywa taki boom i renesans ze względu właśnie na wszystkie organizowane w Polsce wyścigi autostopowe. I my też właśnie tutaj o takim wyścigu będziemy chcieli troszeczkę opowiedzieć.
Tak, to jest właśnie taki bezpośredni pretekst, który posłużył nam do zaproszenia Państwa Marleny i Aleksandra Kobków do naszej audycji. Panie Marleno, panie Aleksandrze, czyli jak podróżowaliście, co to była w ogóle za podróż, która pozwoliła wam się poznać?
To był właśnie taki wyścig autostopem, czyli zorganizowany event polegający na tym, że startuje się w parach do wyznaczonego miejsca, na przykład jakiegoś miasta w Europie. My akurat poznaliśmy się w Chorwacji. Tam też jedzie też tegoroczny wyścig, który odbywa się z Gdańska. No i na miejscu są różnego rodzaju przewidziane atrakcje. Można tam brać udział w koncertach, warsztatach. No i w tym oto środowisku, tak, musieliśmy pojechać, że tak powiem, aż do Chorwacji, żeby się poznać, a oboje mieszkaliśmy w Poznaniu.
Tak. I poznaliśmy się de facto na starcie, ale to była tylko szybka wymiana spojrzeń. Mieliśmy wspólną znajomą, która gdzieś tam znała Marlenę w momencie, jak ona się zapisywała. Ja z nią już wtedy startowałem na drugim wyścigu moim. No i potem spotkaliśmy się na miejscu i też troszkę zrządzenie losu, no bo tam jest taka kwestia, że część osób jeździ z namiotami, tak jak się powinno, a część uprawia taką bardziej leniwą wersję, gdzie wykupuje domek na miejscu na polu namiotowym. No i była taka sytuacja, że właśnie Marlena do naszego domku dołączyła i tak taką paczką funkcjonowaliśmy potem na miejscu, no i wróciliśmy już razem i tak już zostało.
Czyli Państwo w tym wyścigu nie startowali jako para?
Nie, zupełnie. Osobno.
Mieliście innych partnerów, tak, po prostu. No, ciekawa historia. Czyli dopiero tam na mecie, można powiedzieć, kiedy już dotarły te pary wyścigowe, to tam jakoś tam się odnaleźliście.
Tak jest, dokładnie.
Aha. Czyli można powiedzieć, że pasja was połączyła.
W sumie tak, taka, nie wiem, pasja do przygody, tak, przeżywania jakichś różnych rzeczy takich niecodziennych, no bo to jednak jest duże wyjście ze strefy komfortu, jeżeli chodzi o taką podróż autostopem. No i no, ogólnie podróży i poznawania nowych ludzi i miejsc.
A czy państwo to autostopowanie uprawiają właśnie od wyścigu do wyścigu, czy jednak macie więcej okazji, albo sobie je sami stwarzacie, do podróżowania autostopem?
Mi zdarzało się podróżować wcześniej tak autostopem. Gdzieś tam mój pierwszy autostop w Polsce to był, jak wracałam z Energylandii i niestety wszystkie autobusy uciekły i trzeba było złapać jakiegoś stopa, żeby nas dowiózł do najbliższej stacji pociągu. Później troszeczkę gdzieś tam za granicą, Maroko. No a już później konkretnie właśnie przy okazji tych wyścigów, no bo już wiadomo, jak człowiek wpadnie trochę w wir pracy, tej codzienności, no to gdzieś tam coraz mniej jest tych okazji.
Ja totalnie odwrotnie z kolei. Nigdy w życiu nie jechałem autostopem poza wyścigiem.
Aha.
Tylko jak trzeba było się ścigać, no nie wiem, jakoś tak to jest też takie motywujące, prawda, że jest jakieś większe wyzwanie, a personalnie to raczej zabierałem ludzi autostopem, jak jechałem samochodem, ale nigdy nie skorzystałem.
O, czyli pan jest jednym z tych kierowców, który chętnie zabiera autostopowiczów.
Tak, tym bardziej od kiedy się ścigam.
Dobrze, a dużo jest takich osób, które stoją przy drodze?
Nie. Właśnie zdecydowanie nie. wyobrażam sobie, że kiedyś było ich dużo więcej, tak przynajmniej słyszałem, że właśnie w PRL-u to było dużo modniejsze, no chyba, że jedziemy w majówkę, bo wtedy jest naprawdę dużo osób, które można spotkać na stacjach, które właśnie uczestniczą w wyścigach.
A, właśnie. A proszę jeszcze powiedzieć, jak państwo by w ogóle, osobno pani i osobno pan, zdefiniowali w ogóle, czym jest autostop, co to jest autostopowanie i podróżowanie w takiej formule? Jak pani by to spróbowała opisać, zdefiniować?
Ogólnie autostop to trochę taki styl życia, no bo to trzeba mieć chyba taką smykałkę do, nie wiem, podejmowania wyzwań do tych podróży. Jeśli chodzi o sam wyścig, no tutaj też w grę wchodzi rywalizacja, no bo to jest też taka inicjatywa, gdzie jednak celem jest, żeby dotrzeć jak najszybciej na tą metę. Tam na mecie też są nagrody dla osób, które gdzieś tam dotrą na podium. Więc no myślę, że to tak musi być taka żyłka podróżnika, trochę właśnie tego ryzyka i poznawania nowych miejsc i ludzi.
A ja tak z innej strony może odpowiem. Myślę, że właśnie takie autostopowanie to jest świetne lekarstwo. To jest lekarstwo, które pomaga na taki negatywny przekaz, który do nas trafia często ze świata, jak to jest niebezpieczne. Jakby często w drugim zdaniu, jak opowiadamy o autostopie, pada pytanie, czy się nie boimy, czy nie ma jakiegoś ryzyka. Prawda jest taka, że jak już człowiek wyjdzie poza tą swoją strefę komfortu i zacznie podróżować autostopem, poznaje masę interesujących ludzi o fascynujących historiach, super dużo przyjaźni się w ten sposób zawiązuje i okazuje się, że ten świat jest dużo bardziej przyjemny i dużo bardziej otwarty, niż to wygląda przez ekran telewizji.
Jest przyjazny.
Tak.
A co jest jeszcze bardzo ciekawe, co zawsze dziwiło mojego tatę, jak mówiłam, że często te osoby, które zabierają autostopowiczów, to są osoby, które nawet pierwszy raz w życiu podwożą kogoś. I że to jest takie niesamowite, że no Alek, który mówi, że właśnie zawsze zabierał, tak, później brał udział w tych wyścigach, ale no też jest tak, że ta ludzka życzliwość jednak jest obecna i że ludzie mają tą chęć pomocy i poznania drugiego człowieka, a zwłaszcza jak jeszcze bierze się udział w takiej zorganizowanej akcji, gdzie my mamy koszulki, prawda, plakietki, no to też jest taka ciekawość, o co chodzi, dokąd jedziecie, na czym to polega.
No tak, państwo są tutaj w koszulkach właśnie upamiętniających wyścig z Gdańska nad Balaton. To było
zeszłoroczny
kiedy? Zeszłoroczny tak. Wyścig. Też byliście parą, tak?
Tak, tam już startowaliśmy jako para.
Dobrze. No i jak to się udało? Które miejsce?
Czy no, wygraliśmy.
No, to do tego jeszcze nawiążemy, bo czy dlatego, że wy wygraliście, to teraz jakoś jesteście gospodarzami tego? Czy
tak,
to...
zostaliśmy wciągnięci, w sumie głównie ja, do ekipy organizującej kolejną edycję wyścigu. Przez to, że też jak dotarliśmy na metę pierwsi, no to w ogóle była przezabawna historia, bo byliśmy na miejscu praktycznie równo z organizatorami, którzy tam jechali też autem startując. Czyli oni po prostu jadąc swoim samochodem, dotarli na tą metę dosłownie w tym samym czasie, co my, zmieniając po drodze różne auta i poznając nowych ludzi, mając różne przystanki.
Mówimy o wyścigu, który polega na tym, że pary po prostu zatrzymują na autostopie, na drogach, na stacjach benzynowych kierowców, którzy jadą no, w tym kierunku, do którego też trzeba dotrzeć jako że jest on metą takiego wyścigu. Mam pytanie, czy można zrobić taki na przykład... Użyję mocnego słowa szwindel, że ja się ze znajomymi umówię, że akurat oni pojadą autem, ja machnę, ja do nich wsiądę i że niby oni mnie podwożą.
To jest trochę tak jak z maratonem. Jak jest organizowany maraton, da się zrobić tak, żeby pobiec na skróty i trochę ten czas poprawić, ale wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie najważniejsze w tym ściganiu jest to, żeby właśnie z sobą się ścigać. Żeby poczuć tą satysfakcję na mecie. Pewnie, że dałoby się jakoś zakombinować, podjechać gdzieś, ale to człowiek pozbawia samego siebie tej satysfakcji, która jest na linii mety.
Mhm. Dokładnie. To już nie jest to, bo to nie jest
to. Nie byłoby tej radości.
Dokładnie.
My mamy jeszcze jedno utrudnienie tak naprawdę, jak się ścigamy, bo my najczęściej startujemy w ekipie ze znajomymi. 6 czy 8 osób, więc my też nawzajem cały czas się weryfikujemy. No i jest dodatkowe współzawodnictwo między nami, które nam potem pozwala dobre wyniki wykręcać. Tak się śmiejemy, że teraz w tym wyścigu wygraliśmy dlatego, że mniej więcej w połowie drogi na naszej grupie, kolega, który z nami był w domku, rzucił hasło, że ostatnia para, która dojedzie, bierze pokój przejściowy.
Tak, śpi na kanapie w salonie.
Momentalnie wszyscy się sprężyli.
Taka silna motywacja.
Czyli taka dodatkowa wewnętrzna motywacja wewnątrz grupy. A pani Marleno, bo pani wspomniała też o tacie. Bo jak to jest? Ja tak sobie myślę, że chyba bardziej boją się rodzice, kiedy córka mówi, że będzie podróżowała autostopem. Nie mówię teraz o tym wyścigu, tylko pani ma takie doświadczenia też wcześniejsze. A mniej się chyba boją jednak o swoich synów, tacy rodzice. Jak te pani indywidualne podróże, o ile były indywidualne, bo może były z koleżankami.
No właśnie, zawsze były w parze. Gdzieś tam zawsze bezpiecznie jest.
Ale kto stanowił tę drugą osobę? Zawsze to był chłopak?
Raz jechałam z koleżanką.
I o to tak. Zapytam, jak to właśnie, czy nie było obaw wtedy rodziców waszych i pani, i koleżanki rodziców, że dwie dziewczyny no, chcą stopem jechać dokądś?
Generalnie często te podróże były tak spontaniczne, że nawet w ogóle nikt nie wiedział wcześniej, że my tym stopem pojedziemy, więc nie było tej obawy, że tak powiem, rodzice dowiadywali się po fakcie, że gdzieś tam udało nam się stopem pojechać. A jak już braliśmy udział w wyścigu, no to raczej jest to też bezpieczna inicjatywa, gdzie jest się w kontakcie z organizatorami i wtedy też można wrzucić swoją lokalizację, prawda? Teraz technologia pozwala na to, że możemy śledzić, tak? Gdzie jest jakaś bliska osoba, być w kontakcie, więc myślę, że to ryzyko jest coraz mniejsze.
A jeszcze niech pani tylko przypomni, w jakich krajach pani podróżowała autostopem, nie w ramach wyścigów, tylko tak indywidualnie jako turystka?
A to w sumie tylko zdarzyło mi się w Maroko i tutaj po Polsce.
Dobrze, no i o to Maroko chciałbym zapytać, bo to jednak inna kultura. I nie było żadnych obaw, jak to wyglądało, autostopowanie po Maroku?
To była bardzo spontaniczna sytuacja. Wybraliśmy się na taką wycieczkę, żeby zwiedzać Paradise Valley. To jest niedaleko Agadiru. Tam pojechaliśmy sobie normalnie taksówką i taksówkarz miał po nas przyjechać o umówionej godzinie. Przyjechał, ale ponieważ tam było więcej turystów, no to ktoś nam tą taksówkę, że tak powiem, zwinął sprzed nosa. No i okazało się, że on już po nas nie wróci. No i w tym momencie tam byliśmy po prostu w górach, ciemności, no i trzeba było przy tej drodze stanąć i łapać stopa. Na szczęście znalazła się bardzo życzliwa dziewczyna z Maroko, która gdzieś tam nam pomogła. Też w kontakcie z tymi kierowcami, nawet pojechała z nami. Okazało się, że to byli też znajomi jej ojca, którzy wracali gdzieś tam z pracy, więc zabraliśmy się razem z nimi takim dużym dostawczym samochodem. Później ona zaprosiła nas na obiad, także jej mama nam ugotowała kolację, także niesamowite też przeżycie, poznanie nowej kultury.
Dobrze. Proszę państwa, w dalszym ciągu audycji między innymi zapytam o to, czy autostopowicze mają jakieś sposoby na kierowców, żeby ich jakby zwabić, sprowokować do zatrzymania, czy nie. Ale wcześniej sięgniemy po jedną z dwóch piosenek, którą zaproponowali, wybrali nasi goście do tejże audycji. I tutaj z numerem jeden mamy piosenkę wybraną przez pana Aleksandra, także proszę słówko tytułem zapowiedzi, dlaczego ten utwór, panie Olku?
No prawdę mówiąc, to jest pierwsza piosenka, która mi się skojarzyła, dlatego że leciała bardzo często w różnych samochodach, jak jechałem na mój pierwszy wyścig.
Zespół The Chainsmokers, Don't Let Me Down, ten tytuł ma być jakiś znaczący, się odnosić do jakiejś sytuacji?
Nie, akurat nie, natomiast jakby sytuacja jest zabawna o tyle, że normalnie pewnie bym tej piosenki nawet nie skojarzył, ale jadąc autostopem z kimś nie wybieramy najczęściej, jakiej muzyki słucha i potem te piosenki się do nas przyklejają i zostają z nami razem ze wspomnieniami, także na początku jest ciężka przeprawa, jak ktoś na przykład puści jakieś ciężkie nuty, albo powiedzmy disco polo, jakieś takie ekstremalne, a zaraz się okazuje, że to się skleja z różnymi pozytywnymi wspomnieniami i potem z nami zostaje na długo.
I to jest fajne właśnie, że to nie wy wybieracie, bo właśnie dzięki temu tak to się bardziej skleja pewno. A niech pan jeszcze powie, czy zdarza się, że znaczy autostopowicz ma taką zasadę, tak, że on się nie rządzi w samochodzie, do którego wsiadł i nie sugeruje, nie proponuje, nie rządzi się oczywiście radiem właściciela, tak, samochodowego.
Nie wiem, czy jest taka zasada, ale jest to dobra strategia, jak chcemy, żeby nas ta osoba podwiozła w fajne miejsce. A jak będziemy mówić o tych trikach i sposobach na skuteczne autostopowanie, to podstawowa zasada jest, że ważniejsze jest, żeby dobrze wysiąść, niż dobrze wsiąść.
Podoba mi się ta zasada. To do tego jeszcze nawiążemy, a w takim razie piosenka, która panu Aleksandrowi kojarzy się właśnie z podróżami autostopem. Ta piosenka kojarzy się naszemu gościowi Aleksandrowi Kobukowi z podróżowaniem autostopem. No to wróćmy do tej zasady, że ważniejsze jest dobrze wsiąść niż dobrze... Nie, dobrze wysiąść niż dobrze wsiąść. Co to znaczy, panie Aleksandrze?
No tak, tutaj zacznę zdradzać pewne zakulisowe sekrety nasze wyścigowe. Chodzi o to, że planując taką trasę, jest często 1500 km czy coś takiego, więc to nie da się na jeden czy dwa stopy przejechać. W naszym przypadku średnio jest to 12-13.
I teraz 12-13 aut jest potrzebnych 12-13 kierowców.
Tak.
No nieźle to wygląda.
I teraz główna przeszkoda to jest to, gdzie wysiądziemy. Czy jest to miejsce, gdzie można łatwo złapać następny transport. Tutaj taki mój ulubiony trik to jest to, że ponieważ najczęściej to są wyścigi w majówkę, no to dużo Polaków jeździ na południe. W związku z czym, jak się złapie jakiegoś Polaka, szczególnie za granicą, bo wtedy dużo chętniej się zabieramy niż z Polski, no to jest szansa na tak zwany złoty strzał, czyli kilkaset kilometrów na raz. No a jak wiadomo, jak jedziemy za granicę, to raczej tankujemy paliwo na stacjach, które znamy. No nie będę wymieniał marek, ale raczej szukamy tych dużych sieciówek, które tutaj w Polsce też są znane, a mniej chętnie na tych tamtejszych. Więc dobrze jest wysiadać na takich stacjach, gdzie jest większa szansa spotkania kogoś, kto jedzie w długą podróż. Szczególnie, że na przykład w Austrii bardzo dużo stacji zamykanych na noc. I to jest niezła wtopa, jak ktoś wysiądzie na stacji, która jest do 18.
A to też tam się zdarzyło, nie?
Tak? Nie pamiętam.
A to mi chyba jak jechałam sama z koleżanką. No, tak faktycznie utknęłyśmy kiedyś na takiej stacji, którą zamykali. No.
Ale bolało, nie?
No niestety. Trzeba było tam
przetrwać
kilka godzin do poranka.
Ojej.
Ale to a propos przetrwania do poranka, to też jeszcze dobry bajer. Sprawdzić sobie na forach albo na mapach dla kierowców ciężarówek, gdzie są stacje z postojem. Bo one są najczęściej czynne 24 godziny na dobę. Często mają też jakąś bazę noclegową, więc w razie czego można się tam przenocować. My nie korzystamy z namiotu w podróży, bo zakładamy, że i tak dojedziemy wystarczająco szybko. No ale jest ryzyko, prawda? I wtedy jak wysiądziemy pod wieczór na takiej stacji, no to jest większy komfort.
Dobrze, kiedy usłyszałem pierwszy raz o zasadzie ważniejsze jest dobrze wysiąść niż dobrze wsiąść, to pomyślałem, że chodzi o zbudowanie takiej relacji z kierowcą, żeby to wysiadanie było miłe po prostu, milsze niż było wsiadanie.
To oczywiście, ten punkt typu stacja to jest ten cel, prawda? Ale żeby ten cel osiągnąć, no to najlepiej jest faktycznie, zresztą w ogóle całe podróżowanie jest przyjemniejsze, jak się dogadamy z tym kierowcą, poznamy, bo poznawanie ludzi to jest chyba najciekawsza część całego wyścigu. Ale mieliśmy też takie przypadki właśnie, gdzie przez to, że gdzieś tam polubiliśmy się po drodze, no to ci kierowcy nas też podrzucali na miejsca, które były korzystniejsze.
Aha, no właśnie. I teraz mam pytanie o ten savoir vivre między autostopowiczem a kierowcą, który autostopowicza łaskawie zabrał. Pan sam zabiera też autostopowiczów, o czym pan powiedział na początku. Jak państwo sądzą, dlaczego taki kierowca zabiera dodatkową osobę do samochodu? Nieznajomego, nieznajomą.
Generalnie to może wynikać właśnie też z osobistych doświadczeń, czyli że ktoś był kiedyś w takiej sytuacji, że potrzebował podwózki i musiał liczyć na tą uprzejmość nieznajomych i później właśnie zabiera też inne osoby, żeby im pomóc. No, taka chęć pomocy, poznania drugiego człowieka. Wiadomo, że dobrze jest też być takim miłym w obyciu i sympatycznym, wyglądać schludnie, wtedy łatwiej jest to tą sympatię kierowcy, który nas zabierze, zaciekawić go jakąś historią. To na pewno pomaga w tych rozmowach, czy też no, jak się tam stoi i macha przy tej drodze, no to są różne sposoby, że można mieć karton napisać. Pamiętam, były takie pomysły, nie wiem, mam ciastka, tak, byle dalej, także każdy sposób jest dobry, żeby gdzieś tam wzbudzić tam sympatię u drugiej osoby i zachęcić ją do tego, żeby nas podwiozła chociaż kawałek.
Mhm. Tak, ja właśnie do mnie dotarło, że jest bardzo ciekawy podział. Otóż, jeżeli mówimy o kobietach kierowcach, to jest to częściej ciekawość, a w przypadku mężczyzn mam wrażenie, że częściej jest to chęć pomocy. Mm-hmm. Tak zauważyłem, że częściej jest właśnie tak, że widzą, że mogą coś pomóc i to jest chyba większy motywator u mężczyzn. Tak w tej chwili do mnie to dotarło, że tak jak się cofnąłem w pamięcią do tych naszych wszystkich podróży, to jest tam jakaś tam różnica statystyczna.
A może faktycznie tak być. Ja pamiętam właśnie jeden z takich pierwszych autostopów w Niemczech, gdzie bardzo trudno nam było z koleżanką wyjechać. To chyba był Lipsk. No i też obie dobrze mówiłyśmy po angielsku, ale po niemiecku no to tak już troszeczkę mniej. No i pamiętam, że zabrała nas pani, która niewzornie mówiła po angielsku. Ja próbowałam z nią trochę moim takim łamanym niemieckim, ale ona była tak zaciekawiona i zafascynowana tym, że mamy te koszulki, że jest ten wyścig, że my gdzieś jedziemy i w ogóle, że mimo tej bariery językowej nam się udało jakoś porozumieć, zabrała nas. Jeszcze pamiętam, że dzwoniła w trakcie do swojej koleżanki i to zrozumiałam, powiedziała, że słuchaj, jaka niesamowita sytuacja, tutaj jadę z takimi dwoma dziewczynami z Polski i one się ścigają, ty rozumiesz, jest coś takiego w ogóle, co ci Polacy wymyślają? No, także niesamowite, było bardzo to ciekawe doświadczenie.
Czyli ja rozumiem, że kierowca, który zabiera autostopowicza tego uczestnika wyścigu, on zatrzymując się, nie wie, że to jest wyścig. Zatrzymuje się w takim przekonaniu, że po prostu zwykła taka wasza prośba o podrzucenie gdzieś dalej, tak? Czy wie, że to jest wyścig?
To troszeczkę inaczej, dlatego że najczęściej łapiemy te stopy na stacjach benzynowych, bo przy drodze jest bardzo trudno. Ja to tak tłumaczę sobie tym, że często proces myślowy w momencie, jak ktoś widzi tego autostopowicza jest za długi, po prostu nie jest w stanie się zatrzymać, jak się zdecyduje. Dlatego stacje są dużo, dużo lepszym pomysłem. No a wtedy on już stoi. I najczęściej jest to kwestia, żeby podejść i porozmawiać i no, żeby znalazł parę sekund, żeby się zainteresować, co się dzieje.
Aha. Czyli ta klasyczna sytuacja, że się stoi przy szosie, macha i ktoś się zatrzymuje, ona jest taką rzadką sytuacją w tej chwili.
No, Dużo ludzi to robi, ale ile razy próbowaliśmy, to się nie udawało. To za długo trwało.
Jest mniejsza skuteczność, ale też może dlatego, że czasami znajdujemy się w różnych miejscach, w różnych sytuacjach i nie każde miejsce jest odpowiednie właśnie do tego, żeby się zatrzymać dla kierowcy, nie? Bo może nie być bezpieczne, ktoś może jechać z większą prędkością, więc zanim właśnie się zdecyduje, chciałby się zatrzymać, zahamować, no to też stwarza zagrożenie, więc no...
A jak jeszcze jedzie w sznurze samochodu, no tak, to w ogóle nie może nagle hamować, musi ujechać trochę, a potem jest za daleko.
Dokładnie.
Ale jak państwo sądzą, ci kierowcy, którzy decydują się zabrać autostopowicza, bo ja rozumiem, że on też taki swój interes ma, to znaczy, mówię bardzo umownie interes, w cudzysłowie, bo pewnie jak ma jechać sam, no to woli w towarzystwie, tak? To może być motyw, żeby zabrać autostopowicza?
Jak najbardziej, tak, tak. Ciekawość w ogóle. Tutaj chyba faktycznie bardzo ważnym czynnikiem jest to, że mamy te koszulki wyścigowe, często jakieś plakietki powieszone, bo widać, że to już na tej stacji benzynowej, nawet często zanim do kogoś podejdziemy, to ludzie się interesują i sami podchodzą i pytają, o co chodzi, co się dzieje, bo widzą dziesiątą parę z takimi koszulkami w trakcie podróży, prawda? I co to jest?
Mhm. Dodam, że ten t-shirt z ubiegłorocznego wyścigu autostopowego z Gdańska nad Balaton jest pomarańczowy, ma z tyłu oznakowanie, kciuk podniesiony, taki jak to się właśnie zatrzymuje te samochody, więc rzeczywiście może to być taki charakterystyczny element przykuwający uwagę, no szczególnie jak takich osób na jednej stacji kręci się więcej, no to już na pewno kierowca tam kombinuje, co to jest. Czy wy się czujecie, będąc w czyimś samochodzie, zobowiązani do właśnie świadczenia usługi w postaci opowieści, rozmawiania?
A tutaj mamy podział dobry, dlatego że Marlena przeważnie zaczepia ludzi na stacjach i rozmawia z nimi, to też jest tak, że jakoś z dziewczyną chętniej rozmawiają. Natomiast moim zadaniem jest właśnie prowadzenie dyskusji w samochodzie, a jestem strasznym gadułą, więc nigdy nie zdążyłem się zastanowić, czy wykonuję to w formie usługi.
Panie Aleksandrze, jakie tematy dyżurne się sprawdzają w takich właśnie podróżach z kierowcą, którego pierwszy raz widzicie, pierwszy raz u niego w aucie siedzicie?
To najczęściej zaczyna się od tego, o co chodzi w tym wyścigu i gdzie jedziemy. Ja mam też artefakt taki zawsze przy sobie. Mamy mapę Europy, zalaminowaną, taką tradycyjną składaną mapę, na której mamy pisakiem obrysowane wszystkie trasy, które już pojechaliśmy dotychczas. I najczęściej pierwsze pytania padają o tą mapę. Gdzie już byliśmy, gdzie jedziemy, dlaczego, co to za idea. A potem to już, gdzie rozmowa poniesie.
Mhm. Czy kierowcy chcą jakiegoś zadośćuczynienia, liczą na jakieś, nie wiem, grosze?
Nie. Wręcz przeciwnie, zdarzało nam się, że proponowali nam obiad, bo na przykład mieli pauzę obiadową i to takie aż dziwne, że właśnie jeszcze chcieli nam obiad stawiać. Chyba raz mi się udało odwdzięczyć w drugą stronę, że ja postawiłem kierowcy obiad, ale też przeważnie odmawiają. Natomiast nie ma mowy o żadnych zadośćuczynieniach.
Tak, nigdy. Zupełnie nie. Robią to sami z takiej dobrej woli serca i wręcz jeszcze oferują właśnie dodatkową pomoc. Ja pamiętam, jak jechałam z koleżanką, byłyśmy już też blisko dosyć mety, bo byłyśmy w Chorwacji. Trafiłyśmy na stację, gdzie siedziało po prostu, nie wiem, 50 osób, także było pełno ludzi, my takie już trochę zmęczone, zrezygnowane, usiadłyśmy sobie na wylocie tej stacji z tą karteczką, dokąd jedziemy i nagle się właśnie zatrzymało auto i pan nas zabrał i mówi, że no super, teraz jest gotowy, żeby nas podwieźć. Mówi, sam podróżował dużo autostopem, po drodze właśnie zabrał nas na obiad, opowiedział nam swoją całą historię życia, także naprawdę to było też niesamowite.
A pamiętasz tą parę, z którą jechaliśmy w drodze do Ady Bojany, do Czarnogóry? I oni zamierzali jechać do Chorwacji, do Splitu, ale tak się zgadaliśmy po drodze, że stwierdzili, że mają ochotę pojechać dalej i zmienili swój plan wakacji, pojechali do Dubrownika, nas 300 tak. kilometrów dalej zawieźli.
Zmienili kolejność zwiedzania, tak.
A Dubrownik był pewno celem?
Nie.
My jechaliśmy jeszcze dalej, oni zamierzali do Dubrownika dotrzeć w drugiej połowie swoich wakacji, ale odwrócili cały plan, żeby nas podrzucić dalej. Było super. Pozdrawiamy, jeśli słuchają.
No to a propos tej zalaminowanej mapy, to jakie tam trasy już są wytyczone?
W moim przypadku to było Comacchio we Włoszech, Omiś w Chorwacji, tam gdzie Marlenę poznałem, właśnie Ada Bojana w Czarnogórze, i Balaton i Kuciste. Mhm.
Dokładnie. Ja mam podobną listę, oprócz właśnie tego Komakio na samym początku, bo wtedy jeszcze w wyścigu nie brałam udziału.
Mhm. A w takim razie widzę z tego, że te wyścigi najczęściej biegną gdzieś tam na południe Europy, tak?
Myślę, że to się najlepiej sprawdza, bo jakby wyścig to jest ta pierwsza część, a później jest jeszcze ten czas, który spędza się na miejscu. No i wtedy właśnie kemping nad jeziorem czy nad morzem to jest najlepsza możliwa opcja na majówkę.
Mhm. To w trzeciej części rozmowy skupimy się na tych wyścigach. Jak to w ogóle jest organizowane? Jaka jest rola organizatorów? W tym przypadku tutaj będzie punktem startowym Gdańsk. Co musi być zapewnione na mecie? O to też zapytamy. A tymczasem sięgamy po piosenkę, którą wybrała pani Marlena. No i to jest Sia Unstoppable. Króciutko, dlaczego to?
Okej. Okay. Unstoppable, czyli no, ktoś, kogo trudno powstrzymać. No i to jest taka piosenka przewodnia, która towarzyszyła mi, jak startowaliśmy właśnie w ostatnim wyścigu. Czyli, że robimy to, jedziemy do mety, chcemy być najszybciej. No i też taka, która mi towarzyszy, kiedy mam jakieś wyzwanie, tak? Czyli jakąś trudną rzecz do zrobienia, coś, co wymaga dużego nakładu czasu i energii. I wtedy po prostu ona mi tak dodaje powera do działania i sprawia, że od razu wszystko jest prostsze.
No to sięgamy po tę piosenkę.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
I trzecia odsłona naszego spotkania, naszej rozmowy. W studio, przypomnę, Marlena Kobek i Aleksander Kobek. Autostopowicze, małżeństwo autostopowiczów. Poznali się na czy w autostopie. Mówimy trochę o takiej subkulturze autostopowiczów.
Tak, tak. Mówiłem o tym, jak dużym przeżyciem było dla mnie już od pierwszego wyścigu poznanie tej atmosfery, gdzie mamy tak naprawdę kilkaset osób, kilkaset par, które ścigają się, powiedzmy, do Chorwacji. No nie ma tylu stacji benzynowych po drodze, więc siłą rzeczy na każdej spotykamy jedną, dwie, czasami 15 par i wszyscy są na troszeczkę innym poziomie znajomości niż to tak w codziennym życiu, dlatego że spotykamy ludzi, którzy przeżywają jakby tą samą trasę, mają te same wyzwania, więc podchodzi się i od razu jest milion tematów, na które można rozmawiać.
Chociaż się nie znacie osobiście.
Tak, chociaż widzi się ich pierwszy raz w życiu, to rozmawia się z nimi jak z dobrymi kumplami.
A rozpoznajecie się po koszulkach, tak? Po
często tak, tak. A często to są różne koszulki, bo są różne wyścigi, ale to też jakby wymiana informacji jest ta sama. Skąd jadą, dokąd, co ich spotkało po drodze, jakie mają dalej plany. Po prostu tak jakby się nagle wszystkich znało, nie wiadomo jak długo.
A co to znaczy, że są różne wyścigi? W tym samym czasie mogą być różne wyścigi?
Z różnych miast startują.
Ale tak. Polskich miast?
Polskich. To polskich jest miast. Polska specyfika, nie wiem, żeby z zagranicą gdziekolwiek były organizowane.
Ale na stronie tego najbliższego wyścigu, przypomnę, z Gdańska do Zadaru w Chorwacji, czytam, że między innymi dlatego warto wziąć udział w tym wyścigu, że takim elementem fajnym, budującym jest integracja podróżników z Polski, Czech, Ukrainy, Francji, Niemiec i wielu innych krajów.
Tak, to prawda. Zdarza się, że ludzie z zagranicy przyjeżdżają, żeby startować i właśnie z Gdańska z nami jadą na południe. To zresztą to jest też ciekawa sprawa. Podróżując w tych wyścigach, słyszeliśmy nieraz od kierowców, że na przykład w Austrii w radiu opowiadali o tym, że Polacy się ścigają i żeby ich zabierać chętnie na stacjach. Także kierowcy wiedzieli o tym, już uprzedzeni byli o tym wyścigu.
Mhm. Czyli Gdańsk, rozumiem, że jest takim już stałym punktem startowym.
Tak, wyścigi tam odbywają się już ponad 20 lat. Tegoroczna edycja to jest 24. edycja. Jak sama nazwa wskazuje, są to międzynarodowe mistrzostwa autostopowe, więc nie ma tu żadnych ograniczeń. Każdy może wziąć udział, stąd też właśnie są wymienieni ci uczestnicy z różnych krajów. Tak samo, co jest super i co nas też przekonało w zeszłym roku do wzięcia udziału w wyścigu, że nie ma ograniczenia wiekowego. Wiadomo, trzeba być pełnoletnim, ale nie ma tej górnej granicy, co często się zdarza w wyścigach z innych miast, gdzie się śmieję, że no to tak głównie jest pod studentów, a dyskryminują już takie osoby, które studia skończyły, a nadal mają ten zew przygody w sobie i chcą się ścigać. Także tutaj.
Z jakich jeszcze polskich miast startują te inne wyścigi? Na przykład?
Na pewno z Wrocławia, z Warszawy, z Krakowa, z tego co kojarzę.
Tutaj z Poznania nie jeszcze. Było coś?
W Poznaniu były wyścigi, bo my się poznaliśmy na wyścigu w Poznaniu i zostały później też zawieszone. Tak, no dużo pandemia też, wiadomo, że nam zamieszała w tym autostopowym świecie, no bo to był taki moment trochę przestoju, gdzie faktycznie te podróże autostopem, no, stały się mniej popularne z wiadomych względów. No ale później wyścigi się reaktywowały w większości miast.
Dzwoni do nas nasza stała słuchaczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Ania z tej strony. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, że mój syn był na wyścigu autostopem, ale tak jak tutaj pani mówiła, jako student właśnie, w 19 roku myślę i do Czarnogóry jechali wtedy. No i potem faktycznie w 20 roku już miał się odbyć ten wyścig, byli zapisani chłopacy, no ale niestety się nie odbył.
A tak syn był zadowolony z tej...
Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Przygoda życia. Znaczy on akurat był rok wcześniej bodajże, czy dwa lata wcześniej też z kumplem pojechali sobie autostopem do Chorwacji.
Ale to już poza wyścigiem, tak? Po prostu tak indywidualnie.
Tak, indywidualnie.
Pani się nie bała się pani o syna?
No właśnie, dla niego przygoda życia, a ja się oczywiście bałam, bo właśnie mówiłam, po co jedziecie tym autostopem, nie możecie jechać tak sobie gdzieś tam pojechać, czy pozwiedzać, czy tu w Polsce chociaż pozwiedzać, a nie od razu gdzieś tam do Chorwacji. No wiadomo, że to rodzice się zawsze bardziej denerwują niż ta młodzież, ale faktycznie no bardzo miło to wspominać. I obie te wyprawy, bo i tą poprzednią, tą którą był sam, bez tego wyścigu, no i to potem ten tłum ludzi, który potem w tej Czarnogórze tam się wszyscy spotkali, ta jedna wielka impreza, która trwała bodajże tam 3 dni, bo to chyba na jakoś tam w majówkę zawsze, zawsze było, nie wiem jak to... Tutaj
tak to jest. No dziękujemy, dziękujemy pani Aniu.
Pozdrawiamy i miłych wypraw.
Dziękujemy.
Dziękujemy, pozdrawiamy syna. No Czarnogóra była wyzwaniem, to był trudny wyścig wtedy, pamiętam, także no tak. Fajnie.
Na czym polegała trudność?
Daleko, 2200 kilometrów i końcówka, no ja wiem, że ludzie głównie wspominali ciężko Dubrownik. Bardzo trudno było z Dubrownika dalej wyjechać, mało ludzi tam jechało, mało zabierało, także słyszeliśmy historię, że tam ludzie po 2-3 dni pod Dubrownikiem czekali, żeby pojechać dalej.
A kurczę, to nieprzewidziane są takie sytuacje.
Tak.
No a jakieś ciekawe przygody państwo mają w swoich zasobach pamięci?
Może ja taką anegdotę opowiem, bo ja generalnie jestem taką osobą, która czasami gubi różne rzeczy, ale zawsze je znajduje. I nie inaczej było właśnie przy okazji autostopu. Zdarzyło mi się 2 razy na różnych wyścigach zgubić moją ulubioną bluzę autostopową i 2 razy ją odzyskać. Za pierwszym razem zostawiłam ją w aucie u jednej pary, która nas podwoziła właśnie do Dubrownika, jeżeli dobrze pamiętam. To była para z Polski. Na szczęście zdążyliśmy się wymienić kontaktami, bo tak dobrze nam się rozmawiało, że chcieliśmy gdzieś tam jeszcze po wyścigu być może się spotkać. No i tą bluzę później, jak wrócili do Polski, odesłali mi kurierem. A druga sytuacja to znowu była Chorwacja. Ta Chorwacja chyba coś ma w sobie. Zostawiłam na stacji benzynowej moją kochaną bluzę. Jeszcze pamiętam, że wtedy zaczęło tak strasznie padać, ona totalnie przemokła, ale uwaga, znajomi, którzy byli chwilę za nami, jechali też autostopem, zatrzymali się na tej samej stacji dosłownie 3 godziny później i tą bluzę dla mnie zgarnęli, także z powrotem ją odzyskałam i mam ją do dzisiaj, to jest moja szczęśliwa bluza.
No proszę, fajna rzecz. Jeszcze jeden telefon odebrałem, gdyby państwo jeszcze raz. Halo, kto tym razem się do nas dodzwonił?
Dzień dobry, Jacek z Poznania. Ja jestem starym autostopowiczem jeszcze z lat 70., ale chciałem coś innego powiedzieć. Z swojego czasu trzeci program Polskiego Radia organizował wyścig autostopowiczów. On polegał na tym, że zawożono tam 3-4 chyba kandydatów, na przykład do Lizbony, bo był taki wyścig Lizbony, i mieli się zameldować na Myśliwieckiej 357, czyli
w siedzibie Trójki w Warszawie.
Tak, tak. Ja się zastanawiam, czy na przykład Radio Polskie też by nie mogło zorganizować takiego wyścigu.
Ciekawa propozycja. Dziękuję za pomysł panu. No fajna idea. A panie Olku, a pan jakąś przygodę, jakieś tutaj ciekawostki z trasy autostopowej?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj zderza się właśnie ta ilość tych takich małych przygód i tych małych rzeczy, które się tak naprawdę cały czas przytrafiają i te setki osób, które się poznaje. No, ale zdarzają się też jakieś takie ciekawsze przypadki. Mój ulubiony przykład, nie mój osobisty, ale taki, który naprawdę zrobił na wszystkich wrażenie.
I on krąży w środowisku.
Tak, dokładnie. To są 2 dziewczyny, które ścigały się też chyba, nie pamiętam, czy to było do Włoch, czy do Chorwacji. Jechały w każdym razie przez Niemcy i pod Berlinem złapały samolot na stopa. I to wyglądało w ten sposób, że po prostu pan, który je zabrał ze stacji benzynowej, usłyszał, o co chodzi. On mówi, że on ma samolot prywatny i weźmie je na lotnisko, poleci do Monachium, tam je wysadzi i pojadą z Monachium dalej.
I to się liczy, że tak powiem?
Myślę, że się liczy.
No tak.
To super, fajnie. Złapałyśmy samolot.
Tak, dokładnie.
A proszę powiedzieć, no bo ja rozumiem, że tak jak teraz celem będzie Zadar, to w tym Zadarze musicie kogoś powiadomić, że tam dotrze cel wyścigu, czy właściwie to nie ma znaczenia z punktu widzenia jakby całej organizacji i tutaj przebiegu.
No to jest cała większa sprawa tam na mecie, bo ja się tak śmiałem kiedyś, że ja to tak naprawdę jadę dla tych imprez, które tam są na mecie, no bo tam jest potem tak naprawdę kilka dni. Wiadomo, ten wyścig się rozwleka, prawda? Da się dojechać w 30 godzin, a może to być 80, a może jeszcze dłużej. Są przypadki, że ktoś kogoś poznał po drodze i wylądował na jakiejś imprezie większej i dwa dni później dojechał na metę. Także tam na mecie ta impreza musi trwać dłużej, żeby wszyscy mieli okazję dojechać.
No, trzeba czekać, bo rozumiem, że jest lista uczestników, tak? Na starcie.
Tak.
I tam na mecie trzeba czekać na ostatniego?
To znaczy, to wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi na przykład o ten wyścig z Gdańska, który się odbywa, mieliśmy i w tym roku też, z tego co wiem, będzie uruchomiona taka aplikacja do śledzenia uczestników, czyli można się tam zalogować i wtedy jest podgląd dla organizatorów, jak i dla pozostałych uczestników, gdzie dana osoba się znajduje, gdzie jest. Stąd my też wiedzieliśmy właśnie, na jakim etapie podróży są nasi znajomi, co było super, po prostu obserwować, jak się tam mijamy i przecinamy.
Każdy każdego może śledzić?
Tak, można było sobie zobaczyć. Takie kropeczki są kółeczko było ze zdjęciem i widać, gdzie, jak to się porusza. No wiadomo, jest też kontakt do organizatorów, więc zawsze można zgłosić, że nie wiem, coś się dzieje, ktoś gdzieś utknął i tak dalej i gdzieś tam ta pomoc będzie mu zaoferowana w danym przypadku. No i na miejscu, na mecie zawsze też czekają osoby z organizatorów, żeby taką osobę gdzieś tam zameldować, odhaczyć, że dotarła bezpiecznie.
Tak, jest zakwaterowanie,
pomóc się zakwaterować.
Wszystko zorganizowane tam na miejscu, natomiast z tym czekaniem to mogłoby być trudno, bo też historia zna takie przypadki, że chłopacy dojechali do Kazachstanu na przykład, bo ktoś jechał akurat w tamtym kierunku ciężarówką, zafascynował ich ten pomysł i stwierdzili, że tam sobie pojadą zamiast na metę autostopu.
Także na taki raczej... czekaj na niego tutaj, bo zadarza.
Dokładnie.
A pani Marleno, czyli tę część na mecie... To też wy organizujecie jako organizatorzy tutaj tego startu w Gdańsku?
Tak, tak, dokładnie. Jesteśmy odpowiedzialni za jakąś taką logistykę też i za wszystkie atrakcje, które są na mecie, czyli czy to będzie jakiś koncert, impreza, warsztaty malarskie, joga, wycieczka tam na miejscu, nie wiem, bóle, prezentacja podróżnicza, cokolwiek nie wymyślimy, no to za wszystko jesteśmy odpowiedzialni jako organizatorzy i gdzieś tam mamy nad tym pieczę i informujemy uczestników właśnie o wszystkich tych atrakcjach, których mogą wziąć.
Ale rozumiem, że to trzeba jakoś zaplanować precyzyjnie, czyli jest godzina na przykład, załóżmy ten koncert, tak? Albo opowieść podróżnicza. Jak szacujecie ten czas, że jaki czas jest najlepszy, żeby to taki koncert rozpocząć? To znaczy, bo są jakieś symulacje, o której godzinie, ilu, którego dnia powinno już być, tak?
Tak, tak, jest rozpisywana agenda. To zależy właśnie od dostępności danych organizatorów, od tego, jak wygląda infrastruktura na przykład na danym kempingu, czy można równocześnie prowadzić kilka różnych zajęć w różnych miejscach. Także gdzieś tam mamy to wszystko zaplanowane, rozplanowane, rozpisane. No też wyścig jest organizowany już przez ileś lat, więc jakieś doświadczenie.
A na przykład władze miasta Zadar wiedzą, że takie coś się szykuje?
Chorwacja ogólnie jest krajem, który bardzo lubi autostopowiczów i przyjmuje bardzo dużo wyścigów co roku. Praktycznie mam wrażenie, że któreś z miast tutaj z Polski taki wyścig gdzieś tam do Chorwacji organizuje, więc jak najbardziej. Często też nawet organizatorzy kontaktują się z różnymi tam organizacjami, ambasadami, mają ich wsparcie, patronat, także myślę, że jak najbardziej. Dodatkowo wiadomo, wszystko trzeba uzgodnić na miejscu też lokalnie z kempingiem. Także mamy to wszystko pod kontrolą. Mhm.
A jest już tak, że miasta na południu Europy biją się o to, żeby rajd się tam kończył? Wyścig?
Nie wiem, czy taka sytuacja jest. To bardziej wygląda tak, że my jako organizatorzy poszukujemy coraz to nowych i bardziej atrakcyjnych miejsc, takie, które będą ciekawe dla uczestników. Chcemy, żeby one no, gdzieś tam się też zmieniały, bo to urozmaica zawsze te podróże. Jak ktoś ma ten gen podróżnika, to lubi zwiedzać nowe miejsca.
Przybywa uczestników takiego rajdu, takiego wyścigu?
Przybywa. No, te wyścigi cieszą się coraz większą popularnością, także już tam liczbę uczestników można liczyć w setkach. Więc myślę, że ta idea naprawdę się jeszcze będzie rozwijać w najbliższych.
Zdarza się, że do takiego Gdańska przyjeżdżają na przykład pary z Francji, żeby wystartować?
czy z Francji, akurat nie wiem, ale no często są to też studenci Erasmusa.
A no właśnie, nie? To mogą być.
Tak, że to
nie
oni
muszą
są też,
specjalnie przyjechać.
Nie muszą przyjeżdżać, oni już tutaj są w Polsce, no i też jest to dla nich świetna okazja do jakiejś integracji, przeżycia przygody.
Gdyby ktoś się zdecydował teraz, dzisiaj, jutro, to gdzie ma się zgłaszać?
Najlepiej jak wejdzie sobie na naszą stronę internetową, tak? Pisze sobie w Google Międzynarodowe Mistrzostwa Autostopowe Gdańsk. Tam ma też link do zapisów. Można i zachęcamy już, żeby zapisywać się i opłacać. Koszt to tylko 159 zł od osoby. Wiadomo, musimy mieć zespół, czyli parę. Trzeba wymyślić jakąś chwytliwą nazwę. Jest też konkurs na najciekawszą nazwę zespołu. No i wiadomo, wykupić ubezpieczenie, stawić się później na starcie i...
Mapę kupić.
A za co płaci ten uczestnik tych 159 zł?
Za pakiet startowy, w którym jest między innymi właśnie taka koszulka pamiątkowa, w której jedzie. Dostaje też również książeczkę autostopowicza, w której sobie zapisuje i dokumentuje całą swoją podróż, czyli...
A to gdzie, tak jak było w latach...
Gdzie ruszył,
PRL-u, tak? Te książeczki.
Z jakiej stacji, w jakim mieście tam wysiadł i tak dalej. Można zrobić sobie fotkę z kierowcą. Był też konkurs dla kierowców, którzy podwozili nas. Można było też tam się zarejestrować, wygrać nagrody. Także dostaję jeszcze w pakiecie oczywiście, tam jest jakaś przekąska, jakiś napój, plastry, jakby kogoś buciki obtarły, bo trzeba było przejść, nie wiem, 2 kilometry z jednej stacji do drugiej. Także taki pakiet przetrwania.
Tak, proszę Państwa, czytam w książce Wiesława Kota PRL, jak cudnie się żyło, o tym, że idea właśnie autostopu właśnie w Polsce drugiej połowy XX wieku była chyba najsilniej rozwinięta, najżywsza była. I teraz się okazuje, że również Polacy, organizując te wyścigi, jakby cały czas pilnują tego, żeby autostop jako forma podróżowania miał się dobrze. Gośćmi dzisiejszej audycji byli Marlena i Aleksander Kobek. Bardzo wam dziękuję Państwo, drodzy autostopowicze.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Życzymy sukcesu, bo normalnie startujecie, tak jak uczestnicy.
No, ja już teraz jako organizator to raczej z tej drugiej strony, tak, ale zachęcam wszystkich moich znajomych, wszystkich osób, które chcą spróbować tej przygody do tego, żeby wzięły udział i zapisały się na właśnie nasz wyścig z Gdańska.
Będziemy czekać na doniesienia z tego wyścigu. Autostop żyje, proszę Państwa. Audycję zrealizował Jacek Pol, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy.
Rozmowy po zachodzie.